Panu Jezusowi. Tak, Kubę znam od dziecka. I kiedy go słyszę, to jestem po prostu pełen podziwu dla Boga. Pan jest dobry. Tak, wzruszyłem się, bo to nie można się nie wzruszyć. Ale to, co mówił Kuba, też jest taką zachętą do tego, żeby, czy potwierdzeniem tego, o czym ja dzisiaj chcę mówić. I śpiewaliśmy taką piosenkę na początku, zapisałem sobie pewien fragment z tej pieśni. Pierwsza pieśń. Pokolenie pokoleniu przekazuje wieść o wielkości, cudowności i potędze Twej. Pokolenie pokoleniu przekazuje wieść. Tutaj Kuba mówił właśnie o tym, że jego córeczka tęskni za Panem Jezusem. To są już takie dwa pokolenia, prawda? Miłujących Pana. Tata i córka. Wspaniałe. Chciałbym dzielić się Bożym Słowem, które zapisane jest w Księdze Sędziów. W drugim rozdziale Księga Sędziów, drugi rozdział, przepraszam, od 6 wiersza. Wówczas Jozue rozesłał lud, drugi rozdział Księga Sędziów od 6 wiersza. Wówczas Jozue rozesłał lud i poszli Izraelici każdy do swojej dzielnicy, aby objąć ziemię w posiadanie. Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat 110. Pochowano go w posiadłości Timnat Heres, którą otrzymał w dziedzictwo przy górze Efraima na północ od góry Gasz. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom. Do tego miejsca. Chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym. Nie wiem, tytuł mojego kazania mógłby brzmieć coś na temat wychowywania dzieci. Przekazywanie następnym pokoleniom wiary. I chciałbym to pokazać na podstawie kilku przykładów z Bożego Słowa. Jako przestrogę dla nas. Biblia mówi, w liście do Rzymian jest napisane, że to, co zostało zapisane dla nas, abyśmy z pism mogli czerpać pociechę, tam w ten sposób dosłownie jest to użyte, ale myślę, że nie tylko pociechę, ale też jakieś napomnienie, jakąś korektę do naszego życia. Możemy przyjmować jakiś przykład, możemy wziąć właśnie z tych różnych sytuacji, które opisane są w Bożym Słowie. I tutaj również mamy taką niesamowitą sytuację. Oto Jozue, człowiek wiary, jeden z dwóch spośród tych 12 wywiadowców, którzy weszli do ziemi obiecanej, żeby ją przebadać. Człowiek, który razem ze swoim przyjacielem Kalebem byli pewni, że zdołają zdobyć tą ziemię, mimo tego, że tam zamieszkiwali olbrzymi, Jozue, który w cudowny sposób wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, przeszedł przez Jordan, w równie cudowny sposób zdobył Jerycho. Niesamowity człowiek. I czytamy, że póki on żył i starsi, którzy po nim żyli, którzy jeszcze pamiętali Mojżesza, którzy jeszcze pamiętali te wszystkie cudowne rzeczy, które miały miejsce, które się wydarzyły na pustyni, póki oni żyli, było dobrze. Ale kiedy połączyli się ze swoimi przodkami, jak to tu jest tak pięknie, poetycko powiedziane, gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie znało Pana, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Niesamowite. Jak to możliwe w ogóle? Jak mogło do tego dojść? Jak to się stało, że pokolenie, które nastało po pokoleniu Jozuego i starszych, nie znało Pana? Nie wiedziało o tym, co On uczynił dla nich. Myślę, że jest to przestroga też i dla nas. Aby po nas nie nastało pokolenie, które nie zna Pana i nie wie, co Pan uczynił dla Izraela, dla Kościoła, dla Ciebie, dla mnie. Myślę, że możemy z tego wziąć jakąś lekcję. Jozue, który po prostu był narzędziem Boga, który takie niesamowite rzeczy, który miał łączność, miał społeczność z Bogiem w tym zakresie uchybił, można tak powiedzieć. Wielu mężów Bożych i dzisiaj żyjących ma problemy ze swoimi dziećmi. Nie przekazało tej wiary, mimo może i starań, a może i jakichś zaniedbań. Może coś tutaj nie wypaliło. Myślę, że diabeł szczególnie atakuje tych, którzy są na świeczniku. Tych, którzy przewodzą. Pastorów, starszych, liderów. Dlatego, bracia i siostry, módlcie się o pastora, o pastorów, o starszych, o liderów. Dlatego, że oni są narażeni na diabelskie ataki. Myślę, że każda rodzina w dzisiejszych czasach jest narażona mocno na ataki, ale ci, którzy są właśnie na przodzie, myślę, że tak szczególnie są narażeni. I tak naprawdę ktoś kiedyś powiedział, że nie ma złych pastorów. Są tylko tacy, o których się nikt nie modli. Więc bracia, módlcie się. O pastora, o starszych, o liderów, o siebie nawzajem. Bo to jest dla nas taką przestrogą, aby nie nastąpiła taka sytuacja, jak właśnie w tamtym czasie, kiedy pokolenie Jozuego i starszych połączyło się ze swoimi przodkami i przyszło inne, pojawiło się inne pokolenie, które nie znało Pana, ani też tego, co uczynił Bóg dla Izraela. To jest takie niesamowite. Nie chce się mi to nawet jakoś pomieścić w głowie, że coś takiego mogło mieć miejsce. Jak do tego doszło? Chciałbym tak troszeczkę się temu przyjrzeć i może spróbujemy odkryć, jak do tego mogło dojść, jakie są te mechanizmy, które to powodują. I to moje kazanie mógłbym nazwać, i chcę to pokazać na przykładzie właśnie takich relacji rodzice-dzieci, a głównie ojcowie i synowie. I można by było nazwać to moje dzisiejsze kazanie wychowywanie synów inaczej. Może nie w ten sposób, bo nie można wychowywać inaczej synów. O wychowywaniu synów inaczej. O, może w ten sposób będzie bardziej trafnie. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na kilka takich przykładów i spróbujemy odkryć tajemnicę tego niepowodzenia ku naszej przestrodze. W Księdze Sędziów czytamy w 18 rozdziale o tym, jak plemię Dana, potomka Dana, jednego z synów Jakuba, miało zdobyć tą swoją dzielnicę, którą Jozue przeznaczył dla tych poszczególnych plemion. Plemię Dana również miało tutaj tą swoją dzielnicę zdobyć. I w 18 rozdziale możemy zobaczyć pewną historię o tym, jak właśnie to pokolenie Dana zaatakowało pewne miasto, Laisz się ono nazywało, gdzie mieszkał lud spokojny i ufny. To jest zapisane w 18 rozdziale od 27 wiersza. Zabrawszy więc to, co sobie sprawił Mika oraz kapłana, którego namówili, przybyli do Laisz. Mika sporządził bóstwo, sporządził bożka rzeźbionego i temu bóstwu się kłaniał. To plemię Dana przyswoiło sobie to, nie będę tego jakby opowiadał w szczegółach, ale już skupimy się na tej historii. A więc oni przyszli do tego miasteczka, czy tego miasta Laisz, zdobyli je i czytamy, że był to lud spokojny i ufny. Ludność wycięli ostrzem miecza, a miasto zniszczyli ogniem. Straszne. Straszną rzecz uczynili Danici. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, Księgi Królewskie, Kronik, tam po prostu możemy też zauważyć i natrafić na takie momenty, gdzie że tak powiem, krew się leje strumieniami, gdzie mnóstwo ofiar, gdzie wojny mają miejsce różnego rodzaju, ale też musimy zrozumieć, że te księgi są księgami historycznymi, one opisują pewne wydarzenia, które wtedy miały miejsce. I tutaj narracja tego tekstu wskazuje, że nie ma tutaj takiego poparcia dla tego czynu tych Danitów. Wręcz jest tutaj takie współczucie. Lud to był spokojny i ufny i nie było nikogo, kto by ich ratował. Byli bowiem daleko od Sydonu i nie utrzymywali żadnych stosunków z Aramem. No bo nie przyszłoby im do głowy, żeby ktoś mógł ich zaatakować. Byli spokojni, ufni. A jednak Danici przyszli i pozabijali wszystkich. Może właśnie dlatego w Księdze Objawienia, w spisie plemion izraelskich, pokolenie Dana nie występuje. Nie wiem, może dlatego. Ale to plemię Dana jeszcze jedną rzecz haniebną zrobiło. Danici postawili sobie rzeźbiony posążek, a Jonatan, od 30 wiersza, syn Gerszona, syn Mojżesza oraz jego synowie sprawowali kapłaństwo w pokoleniu Dana aż do czasów uprowadzenia do niewoli. Jonatan, syn Gerszona, syn Mojżesza, czyli wnuk, tak? Nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Wnuk Mojżesza jest kapłanem tego bóstwa, kłania się temu rzeźbionemu posążkowi. Jak do tego mogło dojść? W jaki sposób coś się wymknęło chyba Mojżeszowi spod kontroli? Mojżesz miał trudne życie. Był zapracowany. Był zajęty różnymi rzeczami. Lud, który wyprowadził z Egiptu, ciągle czegoś się domagał. Raz wody, raz mięsa, raz chleba, raz czosnku, raz cebuli. A chcieli wracać do Egiptu, bo tam czosnek i cebula i jakieś tam inne rzeczy, jeszcze ogórki rosły. Cały czas jakiś problem. Buntowali się, szemrali, narzekali. Mojżesz musiał rozsądzać sprawy różne. To go pochłaniało. To zaprzątało jego uwagę. Aż nawet Jetro, jego teść, musiał zareagować, musiał powiedzieć mu, tak parafrazując: Mojżeszu, ty się wypalisz, ty nie możesz w ten sposób, musisz część tych obowiązków przełożyć na innych. Ale oto czytamy, że jego wnuk uprawia bałwochwalstwo. To jest jakiś cień tych wydarzeń spod Synaju, gdzie Mojżesz wszedł na górę, a Aaron, taki prawujek tego Jonatana, wnuka Mojżesza, wujek właściwie, bo to brat dziadka. Co zrobił? Ulał cielca. Czy czasem nam się nie zdarza być tak zapracowanymi, zajętymi, że coś może nam umknąć w tym przekazywaniu wiary? Pokoleniu, z pokolenia na pokolenie. To jest przestroga. Aby po nas nie nastało pokolenie, które nie zna Pana. Wnuk Mojżesza nie znał Pana. W pierwszej księdze Samuelowej inny przykład. Pewien człowiek, Heli, mu było na imię. Znamy tą postać, prawda? Miał dwóch synów. Heli był kapłanem. Jego synowie również. Ale synowie Helego, drugi rozdział i 12 wiersz, byli istnymi synami Beliala, czyli diabła, szatana. Nie zważali na Pana, ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Jeśli ktoś składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, mówiąc własnymi słowami, przychodzili i tam z tego kotła wyjadali, chcieli, domagali się surowego mięsa, żeby sobie mogli przygotować po swojemu. A więc robili nikczemne rzeczy. To spowodowało, że nie mieli żadnego szacunku do ofiar składanych Panu. I czytamy o nich, że grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary. Heli był już bardzo stary, ja przeskakuję tutaj parę wersetów dalej. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów. Napominał i mówił do nich, czemu dopuszczacie się tych czynów? Oni jednak nie posłuchali jego napomnień. Na samym końcu trzeciego rozdziału czytamy, że Heli już był bardzo stary, tymczasem jego synowie trwali w złym postępowaniu wobec Pana. Czasem jest już za późno na korektę, na napominanie. Trzeba to było robić wcześniej. Nie wiem, ale wydaje mi się, że Heli wiedział już wcześniej o złym postępowaniu swoich synów. To nie było tak, że oni nagle, jak on był już stary, to oni źle zaczęli postępować. Oni źle postępowali od swojej młodości, a Heli na to nie zwracał uwagi. Był pobłażliwy dla zła, tolerancyjny dla tego, co oni robili. A oni byli nikczemnikami. Nie liczyli się z ludźmi, nie liczyli się z Bogiem. A Heli na to przymykał oczy. Kiedyś był stary, to wziął się za upominanie. Ale to już było za późno. To jest przestroga dla nas. Abyśmy nie postępowali jak Heli, bracia i siostry, rodzice. Weźmy sobie to do serca. Ale myślę, że to nie tylko odnosi się do rodziców. My, którzy też jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie wiary następnym pokoleniom, nie tylko naszym dzieciom, ale tym, którzy przyjdą po nas. Jest to przestroga. Aby nie przyszło po nas pokolenie, które nie zna Pana i nie wie o rzeczach, które Pan uczynił dla Izraela, dla Kościoła, dla mnie i dla Ciebie. To ma dalszy ciąg. Heli był niesamowitym człowiekiem. Przez niego Bóg przemawiał. Kiedy przyszła Anna, modliła się, on jej przepowiedział poprzez proroctwo, że urodzi syna. A więc Bóg się nim posługiwał, a jednocześnie w tej dziedzinie wychowywania dzieci, synów szczególnie, bo o synach mówimy teraz, na przykładzie synów to obrazuję, zawiódł. I Heli wziął syna Anny, małego Samuela, na wychowanie, bo tak to trzeba nazwać. Samuel był odstawiony ledwo od piersi, kiedy matka przyprowadziła go do świątyni i tam już pozostał. Czytamy, że co roku go odwiedzała, przynosiła mu nowy efod, taki malutki efodzik, uszyty na miarę. I Samuel był tam, w tej świątyni. Tam wychowywał go Heli. Wychowywał go Heli, który tak naprawdę zawiódł, jeżeli chodzi o wychowywanie. I historia się powtarza, bo jakże mogłoby być inaczej? Chociaż Samuel był niesamowitym narzędziem Boga, od dziecka słyszał głos Boży, czynił wspaniałe rzeczy, Bóg się nim posługiwał, to jednak w 8 rozdziale czytamy od początku, kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Berszebie, jednak synowie jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, czyli łapówki. Wypaczali prawo, czyli go naginali. Zebrała się więc cała starszyzna Izraela i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził tak, jak to jest u innych narodów. Nie podobało się to Samuelowi, że mówili: daj nam króla, aby nad nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Bóg stanął po stronie Samuela, ale to nie zmienia faktu, że Samuel zawiódł, jeżeli chodzi o wychowanie swoich synów, jeżeli chodzi o przekazanie wiary następnemu pokoleniu. Zawiódł. Właściwie jego synowie byli tacy sami jak synowie Helego, można powiedzieć. No bo właściwie jakże mogłoby być inaczej, skoro Heli wychowywał Samuela. Nie wiem, może to są zbyt odważne słowa, ale chodzi o to w tym przejaskrawieniu, chodzi o to, żeby zobaczyć pewną prawdę. Chodzi o to, żeby nie popełniać błędów, żeby przekazać wiarę następnemu pokoleniu, aby po nas nie przyszło pokolenie, które nie zna Pana. Niech to będzie taką przestrogą dla nas. Samuel był niesamowitym narzędziem Pana, w ręku Pana. Słyszał głos Boga, był mu posłuszny, chociaż w tym zakresie zawiódł. I to jest pokazane dla naszego pouczenia. W 16 rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, jak Samuel przyszedł do domu Jessego. On był używany przez Boga, mimo tego, że jego synowie, cóż, nie służyli Panu. Mimo tego, że Samuel tolerował zło, które działo się pod jego dachem, że tak powiem, tak jak Heli. To jednak Samuel był sługą Bożym. I przyszedł do domu Jessego i znamy tą historię, kiedy miał namaścić na króla jednego z synów i tam się przewijali ci synowie, Eliab, Szema i Abinadab, jeszcze inni. Ale tak po ludzku myśląc, to wiadomo, Eliab by się nadawał, ale po ludzku tylko myśląc. Samuel był posłuszny Bogu, a więc słuchał jego pouczenia. Był posłuszny i w końcu kazał przyprowadzić najmłodszego syna z pastwiska, Dawida. I o Dawidzie czytamy w 12 wierszu tak. Posłał więc i przyprowadzono go. Dawida oczywiście. Był on rudy, już trudno, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Podobno Żydzi są albo czarni, albo rudzi, tak słyszałem kiedyś. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście fakt. Nieważne, takie płomienne włosy są piękne. Miał pociągający wygląd, miał piękne oczy, był piękny, był urodziwy, był przystojny, ładny. Ładny może nie, bo to niezbyt fajnie brzmi. To ja bym nie chciał usłyszeć o sobie, że jestem ładny. To... przystojny to okej, ale ładny. Piękny młodzieniec. Można tak powiedzieć. Takim był Dawid. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali sobie. Że Dawid był piękny. Był pięknym młodzieńcem. Urodziwym. W drugiej księdze Samuelowej, teraz przeskoczymy trochę dalej. W 14 rozdziale uroda przechodzi w genach. Prawda? A więc Dawid miał wielu synów, miał wiele dzieci. I o jednym z takich synów czytamy w 14 rozdziale w 25 wierszu. W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały, poematy. Od stóp do głowy nie było na nim skazy. Kiedy strzygł swoją głowę, a strzygł ją zwykle co roku, bo było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc. To nie wiem, czy inni się nie strzygli, tylko on, bo miał takie włosy. Włosy jego głowy ważyły 200 cyklów według królewskiej wagi. Nie było w całym Izraelu człowieka tak pięknego jak Absalom. Absalomowi urodziło się 3 synów i 1 córka. Nazywała się Tamar. Była to kobieta o pięknym wyglądzie. I popatrzcie, wszystkie dzieci są ładne, ale niektóre są piękne. A więc Dawid miał wiele dzieci i ta jego uroda po nim przeszła na Absaloma. Potem z Absaloma przeszła na Tamar. I tak się zdarza. Dawid w ogóle miał taką słabość do pięknych dzieci. Miał słabość w ogóle do piękna, do pięknych ludzi. Pamiętamy tą historię, jak zobaczył piękną kobietę, prawda, jak na tarasie tam się włóczył, bo inni pojechali na wyprawę wojenną, a on tak się szwendał po tym tarasie, nie miał co ze sobą zrobić. Najgorsza jest bezczynność. Wtedy diabeł przychodzi i podpowiada różne rzeczy i człowiek po prostu musi być jakieś zajęcie, to jest ważne. Zobaczył piękną kobietę, Betrzebę. Dawid miał taką słabość. Ale Absalom wiedział o tym. I Absalom w pewnym momencie zbuntował się. Czytamy o tym w 15 rozdziale. Potem Absalom sprawił sobie rydwan i konie. 50 zaś ludzi biegło przed nim. Chciał zostać królem. Chciał przejąć władzę. Takim był Absalom. Mimo całej swojej urody. I w ogóle był naprawdę niegodziwcem. Podważał autorytet swojego ojca. O tym możemy czytać właśnie w tym 15 rozdziale od 2 wiersza aż do 6. Siadał w bramie i kiedy przychodzili ludzie, to on się nimi zajmował. Wiesz, z jaką sprawą idziesz do króla? No, mam taki problem, ja ci pomogę. Król ci nie pomoże. Nie zawracaj mu głowy, on ci nie pomoże. On się tym nie interesuje tak naprawdę. Gdybym ja był królem, ja bym to wziął w swoje ręce, ja bym pomagał, ja bym był takim naprawdę. A gdy ktoś się zbliżał, by oddać mu pokłon, wiadomo, syn królewski, podawał mu rękę, ściskał i całował. Absalom postępował w ten sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. A to nikczemnik. Inny z synów Dawida, Salomon, powiedział kiedyś: nie wierz nigdy miłemu głosowi. Wiecie, to jest prawda, ja się sam o tym przekonałem. Jeżeli ktoś ma taki miły głos, znaczy miły głos jest okej, ale kiedy zaczyna mówić: Janusz, ty jesteś najlepszym pastorem, ty jesteś moim pastorem, ja nikogo innego nie słucham, to uważaj. Bo być może otrzymasz jakiegoś SMS-a. Albo usłyszysz, że już nie jesteś taki fajny, że zawiodłeś i tak dalej. Zresztą pewnie znasz to. Tak to działa. Dlatego Salomon, najmądrzejszy człowiek na świecie, powiedział: nie wierz nigdy miłemu głosowi. I Absalom taki milutki. Dziwię się tym ludziom, że oni się na to dali złapać. I rzeczywiście ten bunt miał miejsce. A później znamy tą historię, że Absalom stracił życie. I po prostu Dawid strasznie rozpaczał. W 19 wierszu, w 19 rozdziale o tym czytamy. Strasznie rozpaczał, wołał, krzyczał: synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, mój synu. I taki był zrozpaczony. A prawo Boże mówi: czci ojca swego i matkę swoją. W prawie mojżeszowym nie było tak łatwo jak dzisiaj. Tam za nieokazywanie szacunku rodzicom groziło ukamienowanie. Znaczy, ja nie jestem za ukamienowanym, za kamienowaniem dzieci. Nie zrozumcie mnie źle. Ale za dyscypliną, której Absalom nie miał. Za chwilę się o tym przekonamy. I on tak rozpaczał i w końcu Joab musiał go uspokoić, musiał mu przemówić do rozumu, narażając swoje własne życie. Joab mu tak powiedział Dawidowi, że w końcu Dawid, to w 19 rozdziale możecie sobie przeczytać, że w końcu Dawid zrozumiał pewne rzeczy. Ale to w nim zostało. To jednak w nim zostało. Ta miłość do Absaloma. I po śmierci Absaloma urodził mu się inny syn. Nazywał się Adoniasz. W pierwszej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale od 5 wiersza czytamy. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, Adoniasz był bratem Absaloma z Hagity. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, zaczął się wynosić, mówiąc: ja będę królować. Tak samo wynosił się Absalom. Ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan jezdnych i 50 gońców, którzy go poprzedzali. Powtórka z historii. To samo Absalom. Zaopatrzył się w rydwan 50 gońców, którzy go poprzedzali i chciał przejąć władzę. Chciał objąć królowanie. Ojciec zaś jego, czyli Dawid, nigdy go nie karcił, mówiąc: czemu żeś tak uczynił? Dlaczego go nie karcił? Jest odpowiedź. Gdyż był on nadzwyczajnej urody, a matka urodziła go po Absalomie. No, wszystko wiadome. Dawid miał słabość. Hołubił Absaloma, potem Adoniasza, który się pojawił jakby na pocieszenie po stracie Absaloma. I też był taki piękny jak Absalom. A więc Dawid na wszystko pozwalał. Niczego mu nie zabraniał. Nie pytał go: czemu żeś tak uczynił? Bracia i siostry, rodzice drodzy, to jest przestroga dla nas, aby nie powtarzać tych błędów. Ja, że często ludzie chodzą do psychologów, żeby to usłyszeć i płacą pieniądze. Wystarczy zacząć czytać Biblię i dowiemy się wszystkiego, tak naprawdę. W Bożym Słowie jest odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące życia codziennego, wychowywania dzieci, relacji międzyludzkich. Czy jest cała psychologia? To jest najlepszy podręcznik psychoterapeutyczny, a Pan Jezus jest najlepszym, tak, psychoterapeutą. Gdyby ludzie czytali Biblię, gdybyśmy bardziej czytali Biblię, odkrycie. Ojciec zaś jego nigdy go nie karcił, mówiąc: czemu żeś tak uczynił? Gdyż był on nadzwyczajnej urody, miał słabość. Zawsze ludzie mają słabość do pięknych dzieci, do ładnych dzieci, tak? W przedszkolu, w szkole, nauczyciele mają taką słabość. Bracia i siostry nauczyciele, wystrzegajcie się takiej słabości, naprawdę. Wiecie, niestety tak to działa, że te ładne dzieci są takie, jak to? Brakuje mi słowa. Nie adorowane, tylko faworyzowane, dzięki. Tak to działa. Bardziej faworyzowane są niż te, które są nieśmiałe i mniej urodziwe. Ale u nas tak nie jest, prawda? Nie może tak być. U Dawida tak było. I zebrał owoc. Bo takie hołubienie zawsze rozwija w dziecku pychę. I takim był Absalom. Był pysznym. Rydwan sobie sprawił. 50 gońców. Chciał przejąć władzę. Tak samo Adoniasz. Hołubienie. Synu, jesteś najpiękniejszy z klasy. Nie tylko najpiękniejszy, ale w ogóle najmądrzejszy jesteś. Ta nauczycielka jest głupia. I to przy dziecku to się mówi, tak? Mogę pójść do szkoły, ja to załatwię. Nie, 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 tato, nie rób mi siary. Ale tak to działa. Niestety. Tu to jest napisane. Był inny syn Dawida. Syn Dawidowy, o którym mówi Nowy Testament. Pan Jezus w drodze do Jerycha siedział, przy drodze siedział Bartymeusz i wołał: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ten syn Dawida był zupełnie inny niż Absalom, inny niż Adoniasz. Czytamy o nim, że wyrósł on przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by nam się podobał. On nie był jak Absalom, nie był jak Adoniasz, nawet nie był jak Dawid. Ale był piękny w środku, w duszy, w sercu, bez grzechu, podobny do nas we wszystkim. A skoro podobny do nas we wszystkim, to znaczy, że w pewnym sensie był takim podobnym do wszystkich. W zewnętrznym przejawie. Uznany za człowieka. Człowiek. Człowiek Jezus Chrystus. Podobny do nas we wszystkim, ale za wyjątkiem grzechu. Posłuszny Ojcu aż do końca. Nie tak jak Absalom. Jak synowie Samuela i Heliego. Posłuszny Ojcu. Niech to będzie przestrogą, żeby po nas nie przyszło pokolenie, które nie zna Pana. W psalmie 78, w trzecim wierszu i dalej czytamy: cośmy słyszeli i cośmy poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami, przed swoimi synami, nie ukryjemy tego. Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał, aby nie przyszło po nas pokolenie, które nie zna Pana i które nie wie, co Pan uczynił dla Izraela. Ale opowiemy przyszłemu pokoleniu, nie ukryjemy tego przed swoimi synami, opowiemy o przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Amen. Amen. Aby nie przyszło po nas pokolenie, które nie zna Pana. W Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale czytamy: od 5 wiersza. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one Ci będą ozdobą przed oczyma. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Całe nasze życie jest skoncentrowane wokół naszego Pana. Dla Niego żyjemy, dla Niego umieramy. W Nim jesteśmy i to musi być widoczne. O tym musimy mówić. Kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy, nie wiem, w podróży, kiedy idziemy spać, kiedy wstajemy, mówić. Może nawet nie mówić, ale żyć tym. I wtedy następne pokolenie to odbiera. Następne pokolenie to widzi. W 4 rozdziale tej samej księgi czytamy w 9 wierszu i dalej, w 9 wierszu tylko. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twoje oczy, by z Twego serca nie uszły po wszystkie dni Twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Ucz. Niech te rzeczy nie ujdą Twojej uwagi, Nie zapominaj o tym, co Pan uczynił dla ciebie. Nie zapominajmy o tym. Pan uczynił dla nas wielkie, niesamowite rzeczy. Tylko się strzeż i pilnuj, abyś nie zapomniał o tych rzeczach. Ale mów o tym. Ucz swoich synów i wnuków. Ucz swoich synów i wnuków, żeby nie było za późno. To już trzeba od kołyski, od urodzenia. Tak jak Kuba, tak jak jego córeczka. Ona jest takim małym dzieciątkiem, a ona już pragnie mieć relację z Jezusem, chce się do Niego przytulić, tęskni za Nim. Myślę, że nie było tak w życiu synów Samuela, Helego. Nie było tak w życiu Absaloma, chociaż ich ojcowie byli sługami Bożymi, ale nie przekazali. Mojżesz. Nie przekazali tej wiary, nie przekazali tego, kim jest Pan, jak wielkie rzeczy uczynił następnemu pokoleniu. A Boże Słowo mówi, też jeden z synów, właśnie Salomon, wdrażaj chłopca w drogę, po której ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Ale chłopca, nie już takich dorosłych synów Helego, bo to już nic nie da. Dlatego bracia, siostry, rodzice, kochani, wdrażajcie swoje dzieci. Przyprowadzajcie je na nabożeństwa. Nie pozwólcie sobie na to, żeby, jeżeli dziecko nie chce na przykład, to odpuścić. To nie jest tak. To tak nie działa. To my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. Po śmierci Jozuego i starszych przyszło inne pokolenie, które nie znało Pana i tego, co On uczynił dla Izraela. Niech to będzie przestrogą dla nas, aby po nas nie przyszło pokolenie, które nie zna Pana i nie zna tego, co Pan uczynił. Trzymajmy się Bożego Słowa. Żyjmy Bożym Słowem, przekazujmy naszą wiarę swoim dzieciom i następnemu pokoleniu, aby po nas było pokolenie, które zna Pana, które wie, co Pan czyni, co Pan może uczynić, aby po nas było, nie wiem, jeszcze lepsze pokolenie, jeszcze mocniejsze, jeszcze silniejsze niż my. Niech tak będzie. I niech Pan dopomoże nam w tym, abyśmy nie popełnili błędów Heliego, Samuela, Dawida, takich niesamowitych ludzi, Mojżesza nawet. Właściwie takie trzy rzeczy mi się tutaj pojawiają, które właśnie są przyczyną tego, że to następne pokolenie nie przejmuje wiary. Tak jak w przypadku Mojżesza. To zapracowanie, to poświęcanie czasu ważnym sprawom, można powiedzieć, ale jednak to zabierało jego czas. Może nie poświęcał tego czasu, może tak nie było, ale to jest taki pewien obraz, jak to jest w twoim życiu. Czy przypadkiem na wszystko jest czas, ale nie na to, żeby mówić przed snem, po obudzeniu i w drodze, i w domu następnym pokoleniom, synom i wnukom o tym, jak wielki jest Pan. Drugą taką rzeczą, która miała miejsce w życiu Samuela i Heliego właśnie, to pobłażanie, tolerancja dla zła, które się dzieje w naszym sąsiedztwie, pod naszym dachem. Ta tolerancja, ta pobłażliwość. Synowie Samuela byli kapłanami, ale oni byli z urzędu, nie z powołania. Heli, Samuel pobłażali takiemu postępowaniu. Od dziecka. To Nic się nie bierze tak po prostu z powietrza. To się rozwija, to się od początku dzieje. Albo jak w przypadku, to jest trzecia taka przeszkoda też, jak w przypadku Dawida. Takie hołbienie. To powoduje rozwój pychy w dziecku, w człowieku. A więc to zapracowanie, brak czasu, ta tolerancja dla zła i to zauroczenie, można powiedzieć, pięknymi rzeczami, może które są na tym świecie, powodują, że ta wiara nie zostaje przekazywana. A wszystko to łączy jedno sformułowanie. Ojciec nigdy w żadnym z tych trzech przypadków, można powiedzieć, nie mówił, czemu żeś tak uczynił. Bo miał słabość. Bo Heli miał słabość do swoich synów, bo Samuel miał słabość do swoich synów, bo Dawid miał słabość do swoich synów i Mojżesz może. A więc niech te przykłady posłużą nam jako przestroga, aby po nas, bracia i siostry, nie przyszło pokolenie, które nie zna Pana ani tego, co On uczynił. Amen? Amen. Amen. A może się pomodlimy. Powstańmy, kochani bracia i siostry. Myślałem, że w ten sposób zakończę dzisiaj, ale to chyba jednak nie leży w moim charakterze. Alleluja. Pan jest wielki. Ja wierzę w to, że Pan uczyni wielkie, wspaniałe rzeczy. Wierzę w to. Wierzę, że po nas przyjdzie pokolenie ludzi, którzy... Pokolenie zdobywców. Amen? Amen. Powiedz to przez wiarę. Amen. Ja wiem, że może myślisz sobie, no, coś tam Wiesiek mówi. Ale my chodzimy w wierze. Przez wiarę wypowiadamy słowa. A Bóg słów użył do tego, żeby stworzyć świat. Bóg słowa użył, żeby zbawić człowieka. Słowa, które stało się ciałem. I nasze słowa również mają moc. Słowa wiary, które głosimy następnym pokoleniom. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za te przykłady Twojego słowa, które są dla nas taką też i przestrogą. Panie, ale dziękujemy Ci, że Ty nam na to wskazujesz i dziękujemy Ci, że jesteśmy tymi, którzy słuchają Twojego słowa. Panie, chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy przekazywać wiarę. Ja to chcę czynić, Panie, aby nie przyszło po mnie pokolenie, które nie zna Ciebie, Panie, ale aby przyszło pokolenie ludzi, którzy są zdobywcami. Zdobywcami miast, wsi, ludzi. Zdobywcami tych dzielnic, które Ty przeznaczasz dla nas. Tobie nie będzie chwały.